Dzisiaj Pan Jezus zabiera nas do Cezarei Filipowej. Jak popatrzymy na mapę Ziemi Świętej, to ta Cezarea Filipowa jest bardzo daleko wysunięta na północ. Te wszystkie inne miejscowości, które znamy z kart Ewangelii, są znacznie niżej na mapie Ziemi Świętej. Cezarea jest bardzo wysoko. Tak wysoko, czy tak daleko od pozostałych miejscowości, że jak się jest w Ziemi Świętej, to przewodnicy nawet niechętnie tam turystów zaprowadzają, bo mówią, że szkoda czasu, bo to jednak jest kawałek. I dzisiaj Jezus przyprowadza do Cezarei Filipowej swoich uczniów, przyprowadza apostołów i zadaje im pytanie o to, za kogo oni Go uważają, jak oni Go widzą, kim On dla nich jest. Warto, drodzy, wiedzieć, że ta Cezarea Filipowa to nie jest przypadkowe miejsce. Tam w tej Cezarei Filipowej mieszały się różne wyznania, różne kultury. Kiedy w Cezarei Filipowej pojawili się Żydzi, to zbudowali tam posąg swojego Boga. Boga, którego nazwali Baalem. I temu Baalowi tam, w tej Cezarei, oddawali chwałę. A kiedy przyszli do Cezarei Grecy, to postawili tam posąg swojego Boga. Nazwali go Pan. I temu Panowi, nie Panu, Panowi, oddawali chwałę. A kiedy do Cezarei przyszli Rzymianie, to nie tylko nie zburzyli tych dwóch pozostałych pomników, posągów, ale postawili jeszcze kilka swoich. Postawili pomnik bogini Nemezis, Jowiszowi, Cezarowi, stąd właśnie nazwa Cezarea Filipowa. Gdzie się nie spojrzało, wszędzie stały jakieś bóstwa i wszędzie byli ludzie, którzy tym bóstwom chwałę oddawali. I właśnie do takiego miejsca, zobaczcie, Jezus zabiera dzisiaj swoich apostołów, by zadać im pytanie o to, kim On dla nich jest. W tym mnóstwie różnych wierzeń, kultur, takie, mówiąc dzisiejszym językiem, multikulti, Jezus zadaje uczniom pytanie o to, jak oni Go widzą, kim On dla nich jest. Gdyby to samo pytanie zadał na przykład w domu teściowej Piotra, zaraz po jej uzdrowieniu, byłoby o wiele łatwiej. Albo w czasie cudownego rozmnożenia ryb, albo przy grobie Łazarza, zaraz po tym, jak wskrzesił go i wyprowadził z grobu. Wtedy apostołowie nie mieliby jakiegoś wielkiego problemu z opowiedzeniem się za Jezusem. Był przecież cudotwórcą. Ale Jezus celowo wyprowadza ich do takiego świata, gdzie różne bóstwa odbierają chwałę. Piotr zdaje egzamin, bo ostatecznie mówi: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Zobaczcie, dlaczego tyle o tym mówię, dlaczego to jest takie ważne. Dlatego, że ta dzisiejsza Cezarea Filipowa to jest ten świat, w którym my dzisiaj żyjemy. Ludzie sobie porobili różnych bożków. Już Jezus dla wielu nie jest jedynym Panem. Znacie takich, ja też znam, dla których pieniądz jest Bogiem. Mają trochę tych pieniędzy i Pana Boga już nie potrzebują. Albo czas wolny jest Bogiem, bo cały tydzień ciężko pracuję i do kościoła w niedzielę nie pójdę, bo odpocząć muszę. Czas wolny stał się Bogiem. Albo niedzielne zakupy, albo niekonieczne prace. Ksiądz proboszcz mówił ostatnio o tych kombajnach, co to w niedzielę i święta po polach jeżdżą, a ja do tych kombajnów mogę dołożyć wiele innych przykładów. Mycie samochodu w niedzielę, koszenie trawników, zakupy niekonieczne, rąbanie drewna. Ze wsi jesteśmy, więc nikomu z nas to obce nie jest. Na pewno też znamy takich ludzi. I tak sobie myślę, drodzy, ilu dzisiaj nie przyjdzie na Eucharystię, bo innego Boga sobie wybrali. Nie przyjdą dzisiaj, nie byli tydzień temu. Za tydzień też nie przyjdą, bo po co Pan Bóg? Moi drodzy, jak tak się stawia coś innego w miejsce Pana Boga, to życie często staje do góry nogami. Powiem wam z takiego mojego doświadczenia. Teraz pracuję w seminarium. 5. rok. Jestem wychowawcą kleryków, ojcem duchownym, spowiednikiem. Niesamowicie piękna, ale też niesamowicie odpowiedzialna praca. Ale kiedy w 2012 przyjąłem święcenia kapłańskie, trafiłem do takiej 12-tysięcznej parafii w centrum Krakowa i na terenie tej parafii jest DPS dla takich staruszków, a w drugim skrzydle budynku hospicjum dla dzieci. I przez 4 lata byłem kapelanem tego hospicjum dla dzieci. Hospicjum dla dorosłych to jest taka rzeczywistość, z którą jakoś łatwiej się pogodzić, bo kiedy do hospicjum trafia człowiek starszy, schorowany, to uważamy, że to naturalna kolej rzeczy. Ale kiedy malutkie dziecko, które jeszcze nie chodzi, trafia do hospicjum, to rodzą się w głowie i w sercu różne pytania, chyba najbardziej w głowach i sercach rodziców. I mam w pamięci wiele takich rozmów, kiedy przychodzili rodzice i mówili: proszę ojca, świat nam się zawalił. Mieliśmy wszystko. Dobrą pracę, pieniądze. Na wycieczki jeździliśmy po całym świecie. A teraz takie nieszczęście. Teraz taki dramat. I z doświadczenia wam powiem, że Pan Bóg często dopuszcza nieszczęścia, dopuszcza tragedie po to, żeby człowieka do siebie sprowadzić na nowo. Bo mogę powiedzieć, że wielu z tych rodziców, którzy kiedyś Boga nie potrzebowali, nawracali się. Prosili o rozmowę, o spowiedź, przyjmowali sakramenty święte. I kiedy takie dziecko jedno czy drugie odchodziło, umierało, to rodzice sami mówili: my wiemy, dlaczego to nas spotkało. Bóg chciał, żebyśmy my się nawrócili. Żebyśmy my się nawracali, zmieniali nasze życie. I tak sobie, drodzy, przygotowując tę dzisiejszą refleksję, myślałem, że trzeba widzieć, co mamy. Trzeba widzieć, jak dużo od Boga otrzymaliśmy, żeby rzeczywiście postawić Boga na pierwszym miejscu. Ci, którzy tu dzisiaj nie przyjdą, nie byli tydzień temu i za tydzień znów się nie pojawią, nie uświadamiają sobie, jak wiele mają od Pana Boga. Jak wiele łask od Niego otrzymali. I to jest taka ludzka bieda. Taka ludzka nędza. Kiedy człowiek myśli, że wszystko mu się należy. Może, drodzy, zapytacie, dlaczego wam o tym mówię. Przecież wy chodzicie do kościoła, jesteście tu częściej, wielu z was systematycznie. To kazanie powinni usłyszeć ci, których tu nie ma. Ale ani ja, ani proboszcz, ani żaden inny mówiący z tego miejsca do tych, których tu nie ma, nie jest w stanie dotrzeć. Mówię te słowa dzisiaj z taką wielką nadzieją, że wy zaniesiecie te słowa do innych. Do tych, których macie w swoich domach. Do tych, którzy należą do waszych rodzin, których spotykacie na co dzień. Ja chętnie to wszystko powtórzyłbym jeszcze raz tym, którzy tutaj nie przychodzą, ale nie wiem, jak ich tutaj przyciągnąć. Dlatego to wy, drodzy, jesteście tymi, którzy mają tą Ewangelię zanieść dzisiejszemu światu. My, kapłani, z tego miejsca mówimy wam takie rzeczy. Mówimy o tym, że Bóg jest pierwszy, Bóg jest najważniejszy, bo chcemy w was podtrzymać to światełko, ten płomyk wiary. Chcemy was zachęcić do tego, byście żyli jak najbliżej Boga, ale z drugiej strony jesteśmy świadomi, że to wy macie zapalać innych. W tym świecie, który coraz bardziej spoganiały, coraz bardziej bezbożny. I myślę sobie, drodzy, że macie do zrobienia bardzo dużo. Biedny jest ten dom i biedna jest ta rodzina, w której ojciec i matka jest obojętny na sprawy wiary swoich dzieci. Biedny jest ten dom i biedna jest ta rodzina, w której matka i ojciec nie interesują się tym, czy ich dzieci są blisko Boga. Zobaczcie, jakby pięknie było, gdyby tak dzwoniąc do syna czy córki, choćby w niedzielny wieczór, taka matka czy ojciec najpierw zapytali, byłeś w kościele? A u komunii byłeś? A do spowiedzi chodzisz? Rodzice często pytają o wiele różnych rzeczy. Co jadłeś na obiad? Co sobie ostatnio kupiłaś? A trzeba by zacząć od tych rzeczy fundamentalnych. Zobaczcie, czy byłeś w kościele? Czy moje wnuki uczysz pacierza? Czy ci ścieżka do kościoła jeszcze nie zarosła? I tak sobie myślę, drodzy, że o rzeczach ważnych trzeba mówić i kto ma mówić, jeśli nie ojciec i matka? Wy, drodzy, macie takie samo prawo, a nawet taki sam obowiązek mówienia o Bogu, jak my, kapłani. Nawet większy. Boście przy chrzcie swoich dzieci Panu Bogu co nieco ślubowali, przyrzekali. Wiecie, jest we mnie takie rozdarcie, bo kiedy kilka razy w roku przyjeżdżam do Wrześnicy, widzę, jak ta Wrześnica się zmienia, jak pięknieje. Widzę z jednej, z drugiej strony naszej miejscowości nowe domy. Już nawet nie próbuję zapamiętać, kto w nich będzie mieszkał, kto sobie je pobudował. Widzę, jak ludzie remontują mieszkania, kupują nowe auta. A z drugiej strony przychodzę do kościoła i widzę coraz więcej pustych ławek. Mamy szkołę w centrum wioski. Gdzie są dzieci? To nie są moje dzieci. To są wasze dzieci, wasze wnuki. Czy one nie powinny tutaj dzisiaj być razem z nami? Dlatego słuchajcie, drodzy, biada, naprawdę biada temu domowi i tej rodzinie, gdzie ojciec i matka zobojętnieli na niewiarę swoich dzieci. Jest coś takiego jak grzechy cudze. Mamy ich 9. Jeden z nich to jest milczenie, kiedy widzimy grzech. A ostatni, 9, to jest usprawiedliwianie grzechu drugiego. Myślę, że w tym temacie jakaś dobra katecheza by się przydała. Ale drodzy, kiedy milczymy, widząc zło i kiedy usprawiedliwiamy zło i sobie tłumaczymy grzech w jakiś sposób, to grzech drugiego człowieka staje się naszym grzechem. On obciąża nasze sumienie. Jako ojciec i matka powinieneś się spowiadać z tego, że jest ci obojętna sprawa wiary twoich dzieci. Kładę wam to mocno, drodzy, na serce. I jeszcze jedna myśl, już tak na koniec. Kiedyś po jednym moim kazaniu do zakrystii w Krakowie, tam gdzie pracuję, przyszedł taki pan. Generalnie nie wiem czemu, ale po tych moich kazaniach ludzie przychodzą do zakrystii. Jedni mają pretensje, a inni dziękują. Tych drugich jest znacznie więcej, na szczęście. Ale przyszedł taki człowiek, który mówi: proszę ojca, ale trzeba dać ludziom prawo wyboru. Ludzie mają wolną wolę. Trzeba pozwolić im też nie chodzić do kościoła. Nie możemy ich ograniczać. A ja wtedy, chyba oświecony Duchem Świętym, zadałem mu jedno pytanie. Czy gdyby stał pan przy jakiejś trasie szybkiego ruchu i widziałby pan, że w rozpędzonym samochodzie za kierownicą siedzi pana syn albo pana córka i widziałby pan, że ta droga za kilometr się skończy i będzie przepaść, to czy stałby pan z założonymi rękoma? Nie, proszę ojca. A widzi pan, to tutaj mamy taką samą sytuację. Mnóstwo naszych braci i sióstr pędzi taką rozpędzoną autostradą, tyle że nie wiedzą, że na końcu jest przepaść. Ksiądz nie może patrzeć obojętnie. Ksiądz nie może nie mówić o pewnych rzeczach. Ja i tak uważam, że my za mało mówimy. Bo wielu naszych braci, wiele naszych sióstr, może wasi synowie, może wasze córki, wnuki, pędzą rozpędzoną autostradą tego świata, tylko na końcu jest przepaść. Jeżeli mnie jako kapłana nie usłyszą, proboszcza nie usłyszą, bo tu nie przychodzą, to może was usłyszą, jak zaczniecie im o tym mówić. I może nie od razu zmienią swoje życie, ale może kiedyś staną nad waszym grobem i łezka się w oku zakręci, bo przypomną sobie, że ojciec i matka o Bogu mówili, o wiarę pytali. Moi drodzy, mamy naprawdę wiele, wiele do zrobienia. Więcej niż nam się wydaje. Zachęcam was do tego, byście jak pierwsi chrześcijanie, którzy dla wiary nie bali się życia oddać, byście szli i głosili Jezusową Ewangelię, byście upominali się o sprawy wiary w życiu waszych bliskich. Tam, gdzie ksiądz nie dociera, ojciec, matka, dziadek, babcia, dotrze. Potrzeba tylko takiego świętego uporu, a nie świętego spokoju, bo święty spokój będzie na cmentarzu. Potrzeba świętego uporu w takim walczeniu o sprawy zasadnicze, o sprawy, od których zależy nasze bycie w niebie albo w piekle. Przemyślcie to sobie, drodzy, i weźcie sobie to do serca. Do tego mocno zachęcam, bo temat jest naprawdę bardzo, bardzo poważny. Amen.